Podziękujemy się za dzisiejszą konferencjonistkę Joannę. Właśnie, żeby też to słowo do nas dzisiaj przemówiło. Duchu Święty, prosimy Cię za Asię, o słowo z mocą, dzisiaj jest wiarę, Panie, że może wygłosić to słowo. Prosimy Cię, Duchu Święty, aby słowo do nas skierowane było Twoimi słowami, żebyśmy mogli się umocnić w wierze, bogacić jej wiarą, żebyśmy mogli wzrastać. Pomogło nam w duchowej walce, którą musimy toczyć każdego dnia. Prosimy Cię, Duch Święty, pijcie teraz, wylej się na Asię, prowadź ją podczas głoszenia tej konferencji. A Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Ja miałem na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Jakby mnie nie było słychać, to mówcie, bo ja się tutaj nie słyszę, nie wiem jak jest dobrze. We mnie jest takie pragnienie, żeby się dzielić wiarą. Żeby się dzielić wiarą w oparciu o moją słabość. Jest to dla mnie bardzo trudny temat i też właśnie jak się przygotowywałam, to widzę, jak bardzo ja tym jeszcze nie żyję. I te pokusy, o których mówił ojciec i Kinga, no to właśnie to wszystko we mnie waliło od tego czasu, kiedy jakoś zaczęłam się przygotowywać, że jak ja mam do Was stawać i Wam o tym mówić, kiedy sama tym nie żyję. Ale umocnił mnie właśnie mój spowiednik, który powiedział: powiedz, bo dzięki temu Ty sobie uporządkujesz Twoją wiarę i Twoja wiara może się wzmocnić. Więc ja staję w mojej słabości. I zachęcam też Was do tego, że jeżeli będzie to dla Was trudne, to żeby się nie zatrzymywać na tym, że jest trudne, tylko mówić: Panie, przymnóż mi wiary. Nawet w trakcie tej konferencji, jeżeli jest coś trudne, Panie, przymnóż mi wiary. I dzisiejszy fragment z tego słowa z listu do Efezjan świętego Pawła mówi nam tak: w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Troszkę wcześniej mówi: nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Czyli my zmagamy się z rzeczywistością, która jest potężniejsza od nas. Zmagamy się ze złem i nie mamy w tej walce żadnych szans. Dlatego słowo mówi: w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę. Mamy się znaleźć w obozie Boga, jakby w oparciu o Niego możemy się przeciwstawiać. Co to są te pociski złego? To są wszystkie oskarżenia, które są skierowane w nas. Pokusy, też zwątpienie we wszechmoc Pana Boga, w to, że On jest ponad wszystkim, może jest silniejszy niż nasz przeciwnik. To jest też podważanie naszej godności, dzieci Bożych, podważanie naszego zaufania Bogu, oskarżanie nas przed Bogiem. To jest też to, o czym mówiła wcześniej Kinga i Witek. Kiedy upadam, no to właśnie zło mnie oskarża, że nie jestem dzieckiem Boga. Że ja mam na przykład coś takiego, że nie módl się teraz, bo zgrzeszyłaś, albo bo jesteś słaba, to jak możesz stawać przed Bogiem? I to jest też ten plan szatana, o którym mówił Witek, że zaczyna się od pokusy, która nas wprowadza w grzech, jeżeli za tą pokusą pójdziemy. A konsekwencją grzechu jest śmierć wieczna, jest nasze potępienie. O tym nam mówi Słowo Boże i to wiemy. I kiedy wchodzimy w grzech, wtedy zaczyna się pojawiać oskarżenie, wtedy nas zaczyna zło oskarżać. Wtedy pojawia się to kłamstwo, że nie należymy do Boga. Czy nie mamy prawa na przebywanie z Nim. I wiara ma być tą tarczą, której będziemy właśnie odpychać te oskarżenia, te ataki, to zwątpienie. To o nią mają się rozbić te pociski. I wiara jest takim naszym duchowym fundamentem do tego, żeby się zmagać. Też tarcza wiary zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Tak jak osłania tarcza wojownika, tak też nas osłania. Mam odwagę się zmagać, bo wiem, że pociski mnie nie dosięgną, bo ta tarcza mnie ochroni. Bo walczę w obecności Boga. To On jest tą moją tarczą. I te pociski mnie nawet nie zadrasną. Ten atak będzie odepchnięty. Ten pierwszy atak, który jest oskarżenie, będzie odepchnięty przez tarczę. Też tarcza wiary osłania to, co w nas jest, no, myślę, najważniejsze, nasze serce. To jest miejsce święte w nas, gdzie przebywa Bóg. To tam się z Nim spotykamy, to jest Jego dom. W naszym sercu Bóg do nas mówi, tam się rodzą nasze decyzje. Tam są też zapisane nasze pragnienia, nasze powołanie, relacja z Bogiem. I właśnie przeciwnik nas próbuje tymi pociskami ugodzić w serce, odłączyć nas od Boga. Uśmiercić nas, bo odłączenie od Boga to jest nasza śmierć. I tarczą to jest Jezus. Tak w uproszczeniu mówiąc, mamy się schować za Nim. W liście do Efezjan w 3 rozdziale święty Paweł mówi tak. Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich. Zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca, z ufnością, dzięki wierze w Niego. Święty Paweł oznajmia tutaj poganom, czyli też nam, dobrą nowinę. Tą dobrą nowiną jest niezgłębione bogactwo Chrystusa. Jego życie, śmierć, zmartwychwstanie. To wszystko, co jest osobą Jezusa, co jest Jego dziełem. W osobie Jezusa i w Jego dziele wykonał się tajemniczy plan Boga, który On powziął przed wiekami. Ten plan Boga objawia się w Kościele. Tak jak Słowo mówi, mądrość Boga przez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich. To objawienie planu jest jakby znane nie tylko nam, ale zwierzchności i władze też wiedzą, że to jest mądrość Boża. I tym planem jest to, że dzięki dziełu Jezusa mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, dzięki wierze w Niego. Jeśli oprzemy się właśnie na Jezusie, jeżeli uwierzymy w Niego, to możemy z ufnością przychodzić do Ojca. I to przez wieki, właśnie to przed wiekami Bóg zaplanował, żeby to się dokonało. Jezus, wypełniając wolę Ojca, wypełnił to dzieło. Teraz jest nam to ogłoszone w Kościele i teraz też jest to znane zwierzchnością i władzą. One wiedzą, że nie mają szans. I właśnie to jest ten przedmiot, to jest ta nasza tarcza wiary. Wiara w śmierć i w zmartwychwstanie Jezusa. Ten śmiały przystęp do Ojca. Dla mnie to jest taka relacja po prostu córki z Ojcem. Ten śmiały przystęp, tak jak dziecko z ufnością śmiało wdrapuje się Ojcu na kolana, tak ja wiem, że ja mogę tak teraz podejść do Ojca, że ja mam do tego prawo, że On tego pragnie. I to się dokonało właśnie dzięki temu, że Jezus umarł za mój grzech i zmartwychwstał, pokonał moją śmierć. I dzięki temu ja mogę wrócić do takiej bliskiej relacji z Bogiem. Nie ma już dystansu. To, co wczoraj w tym słowie Kingi bardzo mnie poruszyło, że Jezus w sobie zadał śmierć wrogości. Już nie ma wrogości między mną i Bogiem. Grzech mnie nie oddziela od Ojca. On mnie nie potępia. I mam tu wierzyć, jakby w to mam wierzyć z całą mocą, z całą determinacją, bo tu nas będzie szatan oszukiwał i okłamywał i oskarżał. Czyli właśnie jeszcze raz. Przez mękę i śmierć Jezus odkupił moje grzechy, mój grzech. A przez swoje zmartwychwstanie pokonał konsekwencje tego grzechu, czyli śmierć wieczną. I żeby przyjąć tą wiarę, żeby przyjąć też to dzieło Jezusa, ja muszę uznać, że ja jestem grzesznikiem. Bo jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą, bo chodzi o Boga. W pierwszym liście świętego Jana. Jeśli ja nie uznaję swojego grzechu, no to ja mówię, Jezu, nie jesteś mi potrzebny. Nie potrzebuję Twojego usprawiedliwienia, Twojego odkupienia. I to mnie skazuje na potępienie. To tak jakbym mówiła, Jezu, niepotrzebnie umierałeś. W takiej postawie też zaprzeczam temu Słowu Boga. Bo Słowo Boże mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Ale dalej w tym zdaniu święty Paweł mówi, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Czyli Bóg w swoim miłosierdziu przez swojego Syna przywrócił nas do życia. I ja tak zobaczyłam, że właśnie ja tak się przyzwyczajam do myślenia o życiu wiecznym, że to jest coś takiego oczywistego. No po prostu umieram, a potem jest życie wieczne. Ale to nie jest tak, że to mi się należy, że to jest łaska. To Bóg w swoim miłosierdziu zapragnął, żebym ja mogła z Nim żyć na wieki. W Ewangelii świętego Jana czytamy: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. No właśnie w tym słowie Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy. Bóg tak bardzo mnie kocha, że poświęcił swojego Syna. On nie chce mojego potępienia. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Czyli właśnie, jeżeli uwierzę, uwierzę Jego dziełu, wtedy nie podlegam potępieniu. I to ode mnie zależy, czy przyjmę ten dar, czy uwierzę Jezusowi. Bóg pozostawił mi wolność. On jakby dokonał swojego dzieła i moje życie wieczne jest w Nim, ale ja mogę wybierać. Żeby uwierzyć, trzeba prosić. Wiara jest łaską. Ale jest łaską, którą darmo otrzymujemy od Boga. On nam ją daje w Chrzcie Świętym. I to do nas należy to, żeby się o tą łaskę troszczyć. Ja właśnie od czasu, jak pochylam się nad tą prawdą wiary, po prostu towarzyszy mi nieustannie, Panie, przymnóż mi wiarę, żebym mogła otworzyć się na dar Paschy w moim życiu, żebym mogła zrozumieć konsekwencje mojego grzechu, żebym mogła zapragnąć odkupienia, żebym mogła bardziej przyjąć Twoje dzieło. Aby przyjąć dar odkupienia, muszę uznać prawdę o moim grzechu i z całych sił, całą mocą uczepić się tego, że Jezus przyszedł na świat ze względu na mnie, żeby mnie zbawić, czyli żeby zapłacić za mój grzech i żeby mnie przywrócić do życia. W liście do Efezjan czytamy: a Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Bóg bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków. Grzech sprawia, że umieram. I umieram już tu na ziemi. Umiera moje serce, umierają moje pragnienia, umiera moje pragnienie życia. Ale Bóg mnie taką pokochał. Bóg mnie pokochał umarłą. Pokochał mnie z moim grzechem. Nie odtrącił mnie. Ale właśnie przez dar Jezusa, Jego łaską, przywrócił mnie do życia. Mam pewność mojego zbawienia. Tu już wiemy o tym właśnie, że będziemy zasiadać z Bogiem w niebie. Jest mowa o tym. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich. Jakby naszym miejscem przeznaczenia już teraz jest niebo. Ale ta łaska jest nam dostępna przez wiarę. łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. W liście do Kolosan jest takie zdanie: darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny. Skreślił zapis dłużny, czyli że każdy grzech został odkupiony, że już nie ma grzechu, który nie byłby odkupiony przez Jezusa. Żaden mój grzech nie może mnie od Niego oddzielić. Bóg już teraz mi wszystko darował. I w liście do Efezjan czytamy: w Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Właśnie to odkupienie przez Jego krew według bogactwa Jego łaski to jest ogromne miłosierdzie Boże. I to już jest teraz nasza pewność tego miłosierdzia. To jest pewność. W Nim mamy odkupienie. Mój grzech został odkupiony i musiał być odkupiony przez krew Pana Jezusa. Nie było innej drogi. Jeśli uwierzę Jezusowi, Jego dziełu, już teraz mam udział w Jego zwycięstwie, już teraz mogę doświadczać życia, już tutaj na ziemi. W pierwszym liście świętego Jana czytamy: wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? A świadectwo jest takie: Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie. Zwycięstwem jest nasza wiara, że Jezus jest Synem Bożym i że w Nim jest nasze życie. Jeśli mamy Jezusa, jeśli przyjmujemy Jego osobę, Jego dzieło, to mamy w sobie życie. Naszą troską powinno być to, żeby uwierzyć, że Jezus jest Synem Boga i stał się człowiekiem, żeby wziąć na siebie mój grzech. To, o czym mówił Ojciec, żeby uwierzyć, że Bóg naprawdę stał się człowiekiem, że był taki sam jak my i dzięki temu mógł wziąć na siebie nasz grzech. Mamy uwierzyć, że Jezus umarł za mnie i spłacił mój dług. Że mojego grzechu tak naprawdę już nie ma, że on nie istnieje przed Bogiem, że on mnie nie potępia. Jezus zmartwychwstał i śmierć została pokonana, czyli że szatan nie ma już ostatecznej władzy. Nie musimy się bać o to, kto zwycięży, jaki będzie koniec świata, kto przesądza losy. Nie, Jezus jest zwycięzcą. On jest Panem. Tą prawdę bardzo mocno jakoś zauważam u mnie w pracy. Osoby, które są bardzo tak poszukujące, one ciągle żyją w takiej niepewności, co będzie, a może jak to się stanie, a jak to się stanie, a kto zwycięży. Nie mówią, nie nazywają tego wprost, nie mówią o Bogu, nie mówią o szatanie, ale jest taki ciągły lęk przed przyszłością, przed tym, co będzie później. A my się już nie musimy bać, my mamy pewność. Mamy uwierzyć, że Jezus przywrócił nam relację z Ojcem, że jesteśmy dziećmi Boga. To już też wybrzmiało w konferencji Kingi. Jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. To jest nasza wspaniała ojczyzna i to tam tak naprawdę jest pełnia naszego szczęścia, nie tu na ziemi. I też takim konkretem dla mnie to jest to, że w zmartwychwstanie Pana obejmuje moje życie już na ziemi. Dlatego, że chrzest zanurza mnie w Jego śmierć i zmartwychwstanie. W liście do Rzymian czytamy: zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Chrzest Święty to jest właśnie ta tajemnica, która dzięki której my możemy doświadczać owoców śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa w naszym życiu. Jeśli uwierzymy, Jezusowi, Jego dziełu możemy doświadczać już tutaj owoców Jego śmierci i zmartwychwstania. Tak jak mówiłam wcześniej, grzech może powodować nas śmierć pragnień, śmierć serca. A wiara w dzieło Jezusa prowadzi do zmartwychwstania naszych pragnień. Jezus może przywrócić mi dostęp do mojego serca. Tam już nie ma śmierci spowodowanej przez mój grzech, tam jest Duch Święty, który przynosi życie. Właśnie przywraca mi dostęp do moich pragnień. To jest jakoś moim doświadczeniem. Pan Bóg mi pokazał, że przez grzech zwątpienia jakby to spowodowało, myślę, że no to było jedno z przyczyn właśnie, gdzie w moim sercu umarły pragnienia. W pewnym momencie, jak zaczęłam wątpić w to, że Pan Bóg jest ponad wszystkim w moim życiu, że mogą się spełnić moje pragnienia, że to, czego pragnę, jest dla Niego ważne. Jakoś tak mi się wydawało, że już w takim razie nie ma szans na zmianę, na to, żeby właśnie moje pragnienia mogły się spełnić. I to spowodowało takie wycofywanie się z życia, ucieczkę w fikcję, jakiś sentymentalizm. Takie zupełnie, taką bierność, właśnie zupełnie nie podejmowanie pełni życia. Jakiś czas później jakoś zaczęłam właśnie doświadczać też tego, że bardzo mi brakuje pragnień, że bardzo bym chciała, żeby te pragnienia były w moim życiu. Tak patrzyłam na innych z taką zazdrością, że ludzie mają swoje pasje, że mają swoje pragnienia, a ja jestem martwa. No i wtedy właśnie ktoś mi też poradził, właśnie jeżeli jesteś pusta i martwa, to poproś Jezusa, żeby Ci dał swoje pragnienia, żeby w Twoją pustkę wlał swoje pragnienia. I zaczęłam o to prosić. Dla mnie takie niesamowite było to, że pierwszym pragnieniem takim, które tak mocno doświadczyłam, to było wielkie pragnienie Ducha Świętego i Słowa Bożego. Ja wcześniej wiedziałam, że trzeba się modlić do Ducha Świętego, modliłam się, ale to nie było takiego... To jest dla mnie teraz po prostu jak powietrze. Ja wiem, że Go potrzebuję, ja wiem, że Go pragnę. Tak samo właśnie Słowo Boże. Też bywało z tym różnie. Były okresy, kiedy jakoś tak bardziej się nad tym pochylałam. Teraz jest tak, że nie zawsze jestem temu wierna, ale to pragnienie to jest, wiem, że to jest coś, co pochodzi nie ode mnie, że jakby chcę się tym karmić i zobaczyłam, że właśnie dzięki, że to są jakby te pierwsze pragnienia, które Pan Bóg mi daje i że ja przez to, co otrzymuję, będę mogła odkrywać swoje kolejne pragnienia. Że właśnie przez prowadzenie Ducha Świętego, przez Słowo Boże ja będę mogła odkrywać moje powołanie takie w życiu, w konkretach, zawodowe, w macierzyństwie. Że właśnie to pragnienie, żeby mieć pasję w życiu, no, że to jest ciągle przede mną i że Pan Bóg jakoś chce to też w moim życiu wypełnić, żeby żyć pełnią życia. Kolejnym owocem zmartwychwstania jest też nadzieja. Jeśli uwierzę, to jest w moim sercu nadzieja, że każda trudna sytuacja rozgrywa się przed Bogiem. Że wszystko, co On dopuszcza, jest dla mojego dobra i że może z każdego zła wyprowadzić dobro. Jeśli uwierzę, to też jest to, co mówiłam wcześniej, pewność zmartwychwstania. Że ja wiem, że mój grzech mnie już nie potępia. Jak się mogę przeciwstawiać tym wszystkim oskarżeniom, które mnie odciągają od Boga. Nie czeka mnie śmierć wieczna. Może tutaj się podzielę takim moim doświadczeniem też z rekolekcji ignacjańskich. Tam jest też taki czas poświęcony rozważaniu na temat piekła. I dla mnie to było takie niezwykłe, że w tym rozważaniu Pan Bóg pokazał mi miejsce w piekle, które było przygotowane dla mnie. Ja tak po prostu namacalnie, fizycznie zobaczyłam, że tam było miejsce dla mnie, naprawdę. Ale też jakby zobaczyłam w tym miejscu, że tam był położony biały kwiat. To był dla mnie taki znak, że Jezus już tam był. Że jakby to miejsce już jest zamknięte dla mnie, nie wolno mi tam patrzeć, nie wolno mi do tego wracać. No, bo ja już należę do Chrystusa. Jeżeli uwierzę Jezusowi, też jestem już wolna od lęku. U siebie widzę, że właśnie lęk to jest często skutek brak u mnie wiary, niewiara we wszechmoc Boga. A Słowo Boże mówi: oto daję wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Właśnie w Panu jesteśmy mocni. Też owocem zmartwychwstania, wiary w zmartwychwstanie Jezusa też jest to, że rodzi się w nas pragnienie do świętości. Ta świętość to jest nasze powołanie. Bóg zapragnął, żebyśmy byli święci nieskalanie przed Jego obliczem, żebyśmy przebywali w Jego obecności na wieczność. I właśnie jeśli uwierzę, to mogę zapragnąć być świętą. Mogę w ogóle mierzyć się z tym. Dla mnie też takim owocem wiary w zmartwychwstanie jest wolność. To, że ja mogę wybierać Boga z miłości, a nie z lęku. Wiem, że Bóg mnie kocha i ja chcę odpowiedzieć na Jego miłość. Taka myśl, co byłoby konsekwencją grzechu w moim życiu, gdyby Jezus nie umarł, no to pierwsza rzecz, po prostu potępienie. Odłączenie od Boga na wieczność. To też właśnie w tym rozważaniu o piekle zobaczyłam siebie jako taką roślinkę, która opada coraz niżej w takim ogromnym oceanie brudnej wody, takiej brudnej, po prostu martwej, w której bywają różne jakieś resztki śmieci. I ja w tej głębi nie mogę, nikogo tam nie ma, nie mogę wołać, bo mój głos nawet jest, nie będzie usłyszany, zresztą w wodzie nie da się wołać. Takie ogromne poczucie osamotnienia, które się pogłębia właśnie wraz z tym opadaniem. I też gdyby Jezus nie umarł, niemożliwe byłoby nasze przebywanie z Bogiem w niebie. Dlatego, że On jest święty i w Jego obecności mogą przebywać tylko święci. Czyli ci, którzy są przemienieni w Boga. Żebyśmy mogli stać się świętymi, musi się dokonać nasze oczyszczenie z grzechów. Właśnie albo tu na ziemi, już przez obumieranie ze starego człowieka, albo później w czyśćcu. Taką postawą, która sprzyja przyjęciu tarczy wiary, zmaganiu się o wiarę, jest postawa zawierzenia. To jest tak moja odpowiedź na miłość Boga. Czyli uwierzyć w Niego, zaufać Mu, zbliżać się do Niego, poznawać, pokochać i naśladować. To jest taka droga. Jeśli poznaję Jezusa, to ja się Nim zachwycam. Poznaję Jego sposób myślenia, mówienia, postępowania, działania. Jeśli się Nim zachwycam, to rodzi się w moim sercu też miłość. Chcę odpowiedzieć na Jego miłość. A jedyną odpowiedzią na miłość jest po prostu naśladowanie Go. Jest takie pragnienie przemienienia się w Niego. I w tej postawie zawierzenia możemy patrzeć na życie Pana Jezusa, właśnie przyglądając Mu się Jego życiu i Jego śmierci, patrzeć na Jego otwarte serce na krzyżu. To jest też znak otwartego serca Boga do nas. To jest to wielkie miłosierdzie, w którym On ogarnia moją słabość. I im bardziej ja Mu się poddam w mojej słabości, tym bardziej On będzie mógł we mnie działać. Dla mnie droga zawierzenia to jest też droga takich kolejnych kroków. To znaczy mówię Panu Bogu tak, ale nie wiem, co będzie dalej. I tak porusza mnie historia świętego Filipa i Etiopa z dziejów apostolskich. Pan Bóg mówi do Filipa: idź na drogę w południe. Droga jest pusta. Filip nie wie, co będzie dalej. Idzie. Jak jest na drodze, mówi: pojedzie Rydwan, to podejdź do niego. Filip nie wie, co jest w tym Rydwanie, podchodzi. Tam spotyka, właśnie słyszy, że Etiop czyta Słowo Boże i nie rozumie go. I właśnie pod natchnieniem Ducha Świętego Filip się przyłącza i tłumaczy mu to Słowo Boże. I z tego są dobre owoce. Później Etiop przyjmuje Chrystusa. Drugą taką osobą dla mnie jest święty Piotr. Na przykład w wkroczeniu po wodzie do Jezusa. On idzie do Niego i w pewnym momencie zwątpił i zaczyna tonąć. No i w tym tonięciu nie patrzy na to, że tonie, tylko patrzy na Chrystusa i woła: Panie, ratuj. Tak samo ja, kiedy doświadczam mojego grzechu, nie mam patrzeć na to, że tonę, tylko wołać: Panie, ratuj. Maryja jest też tą osobą, przez której całe życie się przejawiało to zawierzenie. Bardzo mnie porusza też sytuacja, kiedy oni gubią Jezusa z Józefem. No, zgubili dziecko i to w dodatku Boga, nie? I jak tu, co tu robić? No przecież jak stanąć przed Bogiem, nie? A oni go szukają. Znaleźli go w świątyni, jeszcze dostają takie trudne słowa do Jezusa, od Jezusa, których nie zrozumieli. Co robi Maryja? Maryja zachowuje te słowa w swoim sercu i je rozważa. I dzięki temu właśnie wzrasta jej wiara. Dzięki temu ciągłemu rozważaniu Słowa Bożego, tego, co ją spotyka, ona później też jest pod krzyżem. Też Jezus, no to jest ten, od którego mamy się uczyć zawierzenia. To, o czym już mówił ojciec, chrzest w Jordanie. Jezus słyszy, że jest Ojcem Boga, wierzy Słowu, dlatego później na pustyni jest w stanie oprzeć się tym pokusom: jeśli jesteś Synem Bożym. Odpiera tą pokusę właśnie swojej tożsamości, pokusę właśnie przed podważeniem Jego tożsamości. Później już właśnie w czasie męki, w ogrójcu, wielkie zawierzenie, mówi do Ojca, żeby jeżeli chce, to żeby odsunął ten kielich, ale niech się wypełni Jego wola. I później już na krzyżu, kiedy kuszony właśnie mówi, innych wybawia, ludzie mówią: innych wybawia, siebie nie potrafi wybawić. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Żeby zejść na ziemię i podać taki przykład bardzo, bardzo przyziemny, no to właśnie podzielę się sobą. Dla mnie to jest zmaganie o zawierzenie. I myślę, że tak jak w życiu każdego z Was, to są różne drobne decyzje. Na przykład dla mnie każde prowadzenie spotkania modlitywnego, no to jest wołanie: Panie, ratuj. Bo ja nie mam nic, tylko Twoją mocą. Daję Ci, Panie, moje małe tak, a Ty się mną posługuj. Tak samo było właśnie z przygotowaniem tej konferencji, z jej głoszeniem. Panie, ja staję w słabości, a Ty działaj jak chcesz. Może być tak, że to moje słowo będzie nieskładne, ale Ty przychodzisz z łaską i Ty działasz jak chcesz. I to zawierzenie też dokonuje się właśnie w każdym sakramencie spowiedzi. Bo to też wtedy przychodzę do Jezusa z moją słabością i wołam: Panie, ratuj. I teraz jak możemy zmagać się o tą wiarę? Ja odkrywam osobiście, że to jest to, żeby przyjąć za prawdę, że ja jestem grzesznikiem i że potrzebuję odkupienia. Przyjąć za prawdę, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I że to ja się muszę nawrócić, a nie grzesznicy. Że to ja jestem grzesznikiem i to ja potrzebuję nawrócenia. Bo jeżeli ja uznam swoją słabość, swój grzech, wtedy będę mogła zapragnąć odkupienia Jezusa, Jego zmartwychwstania. I dla mnie też takim świadectwem jest właśnie to, co stało się ze świętym Pawłem pod Damaszkiem. To było jego osobiste spotkanie z Bogiem. On wcześniej pałał rządzą zabijania chrześcijan. W tym momencie spotkał Boga, zobaczył swój grzech, no i z Bożej łaski się nawrócił. Zaczął głosić. Jak ja się zmagam o swoje nawrócenie. Pan Bóg mi daje taką łaskę od pewnego czasu, żeby się modlić, Panie Boże, nawróć mnie. I to jest też niezwykłe, że ta modlitwa nawrócenia, tak widzę, że ona daje sens różnym sytuacjom w moim życiu. Czasem taka myśl przychodzi, żeby się modlić właśnie w ten sposób, właśnie przed zdarzeniami, w których wydaje mi się, że albo nie będą miały większego znaczenia, albo nie widzę do końca ich sensu. I tak na przykład było przed udziałem w konferencji, w której wydawało mi się, że nie tutaj, że nic z niej nie wyniosę, że po cóż mnie tam Pan Bóg zaprasza. Tymczasem okazało się, że nie tylko treść tej konferencji była dla mnie ważna, ale przede wszystkim postawa osoby, która ją głosiła. Dla mnie był zachwyt nad działaniem Bożym w tej osobie. Zobaczyłam, jak bardzo ta osoba chodzi w Duchu Świętym i ja pomyślałam, Panie Boże, ja też tak chcę. I to było moje nawrócenie. Zapragnąć jeszcze bardziej Ducha Świętego. Właśnie żyć tak jak ten ktoś. Czytam właśnie innym przykładem było też to, że miałam jechać z kimś na koncert. Co wiem, się nie chce mi się, ale pojechałam tam ze względu na jakieś... No pomyślałam, że to będzie dobre. I darem też właśnie modliłam się o moje nawrócenie w tej sytuacji. Darem było to, że spotkałam protestantów. Tak mocno właśnie też opartych na Słowie Bożym, szukających woli Bożej w życiu, że sobie myślę, gdzie ja jestem. Ale też tak bardzo otwartych na katolików. To było też dla mnie takie niezwykłe. Jedna z tych osób dzieliła się, że jest zachwycona różnorodnością i bogactwem wspólnot w Kościele katolickim. I tak sobie zobaczyłam, jak opadają różne też schematy właśnie dzięki takim spotkaniom. To też taka właśnie jakoś, no Pan Bóg wyprowadza ze schematów myślenia. Ale jakby taką podstawą mojego zmagania o nawrócenie to jest uznawanie swojej słabości, przyznawanie się do swojej słabości, nie udawanie, że nic się nie stało. To jest, no powiedzmy jakoś tak, łaska Pana Boga, nie wiem, może ostatniego roku czy półtorej, że pozwoli mi zobaczyć, że ja udaję i zamiatam pod dywan. Właśnie, że zrobiłam coś źle i udaję, że tego nie ma. Przeczekuję właśnie tak samo jak udawanie to, że jestem silna, że jestem super, jestem idealna. I teraz ponoszę konsekwencje tego. Właśnie taki nieprawdziwy obraz innych osób w moim środowisku, w pracy, nieprawdziwy obraz mnie. I taką drogą na to, żeby o to moje nawrócenie się zmagać właśnie w tym zakresie, to jest przepraszanie i spowiedź. Jest to dla mnie bardzo trudne. Nie zawsze mi się to udaje. Ale to jest takie moje wyznanie wiary. Jeśli ja przepraszam, to znaczy, że uznaję swój grzech. Czyli uznaję swoją słabość, czyli uznaję, że potrzebuję Jezusa. Jeśli ja idę do sakramentu spowiedzi, to znaczy, że ja uznaję mój grzech. I że chcę się oddać Bożemu miłosierdziu, prosić Go o łaskę. I doświadczyłam właśnie, kiedy poszłam do spowiedzi z tym moim udawaniem i z kłamstwem, to dla mnie takim wielkim darem tej spowiedzi było to, że pojawiło się we mnie pragnienie, żeby żyć w prawdzie i pragnienie, żeby się przeciwstawiać właśnie takiej postawie udawania i kłamstwa, bo zobaczyłam, że to jest kłamstwo w moim życiu. I tak jakby nie zawsze potrafię jakby iść tą drogą, ale to pragnienie, które Pan we mnie złożył, jest. I wiem, że to jest Jego łaska i to jest Jego moc i że jeżeli tylko będę chciała, to jest możliwe. Co mogę właśnie, co dalej, co pomaga budować moją wiarę? Myślę, że też to, żeby z całych sił oprzeć się na Jezusie. Nie słuchać oskarżeń, nie wchodzić w dialog ze złem. Gdy pojawi się pokusa, to od razu patrzeć na Jezusa, a nie na swoje słabości. Ja mam coś takiego, że po prostu patrzę na krzyż wtedy. A tak fizycznie po prostu patrzę w górę, nie w dół. Wtedy wiem, na co mam patrzeć, nie? Co jest moją drogą. Też mam takie doświadczenie właśnie kiedyś, dawno, dawno temu. Kiedyś w kościele jakoś modliłam się i poczułam się tak właśnie tak bardzo przytłumiona ciężarem mojego grzechu. Tak jakby Pan Bóg tak w jednej sekundzie dał mi, nie wiem, pewnie w jakiejś małej części poznać, czym to jest, i czułam się taka wgniatana w ziemię, ale to trwało dosłownie może sekundę, bo zaraz się poczułam taka unoszona do góry, że ja nie mam pozostawać na ziemi, nie mam pozostawać w jakimś rozpamiętywaniu swojego grzechu, tylko patrzeć na krzyż, czyli uznać swój grzech, pójść do spowiedzi, przeprosić w zależności od sytuacji i wierzyć w to, że Bóg mi przebaczył już dawno. I też taka właśnie koncentrowanie się na tym swoim grzechu, na słabości, to jest taktyka szatana. No, on nas wtedy odciąga od Boga, nie? Zaczynam się koncentrować nie na tym, co jest istotne. To Jezus ma być tym centrum w moim życiu. Myślę, że też ważną rzeczą jest to, żeby znać swoje słabe strony i zapraszać tam Jezusa do nich. To też jest taktyka działania zła, że jak On wie, gdzie jestem słaba, to tam nie będzie atakował. A jeśli ja tam zaproszę Jezusa, to te miejsca są już bezpieczne. Bo to już nie ja w tych miejscach walczę z szatanem, tylko to Jezus się tam we mnie zmaga. Właśnie pełna ochrona jest wtedy, kiedy ja cała należę do Jezusa. Czyli każda moja słabość, która jest, po prostu oddać Jezusowi, zaprosić Go tam do niej. Też taką kolejną taktyką, myślę, że ważne jest właśnie znać też taktyki działania zła. Nie po to, żeby się na nich koncentrować, ale żeby móc rozpoznać, co się dzieje w naszym życiu. Według świętego Ignacego właśnie on tak rozróżnia takie trzy postacie, których zło nas może zwodzić. Jedna to jest właśnie ta taktyka, o której mówiłam wcześniej, to, że atakuje nasze słabe punkty. Druga to jest to, że działa jak uwodziciel. On tak na takich przykładach obrazowych działa. Czyli tak jak uwodziciel uwodzi kobietę i chce, żeby ona to zachowała w tajemnicy. Tak samo zło nas może atakować, czy jakąś pokusą, czy właśnie jakimś grzechem, i będzie nas zachęcało do tego, żeby to zostawić w tajemnicy, żeby się tym nie podzielić. A właśnie drugą jest to, żeby to wydobyć na światło. Bo jak to się, moje doświadczenie jest takie, jeżeli ja mówię o mojej słabości, rozmawiam o tym z kimś, dużo łatwiej jest mi się potem z tym zmierzyć, albo to już w ogóle ode mnie odpada. Tak samo właśnie wyznanie grzechu w sakramencie spowiedzi. Jeżeli ja to wyznaję, to ten grzech już nie ma też nade mną takiej mocy. Tam już jest Jezus. I trzecia taka droga, którą zło nas może jakoś też manipulować, to jest to, że nas próbuje zastraszyć. Że ono jest potężne. On jest pokonany. On nie jest silny. To jest... Święty Ignacy przytacza taki przykład, że tak jak czasem kobieta może stawiać opór mężczyźnie hałasem, tupaniem nogami, jak mężczyzna jakoś ją ujarzmi, to się wtedy okazuje, że ona jest słaba. To jest takie bardzo obrazowe, ale to oddaje właśnie taką taktykę działania zła. Też to, co buduje moją wiarę, to jest relacja z Jezusem. Jeżeli ja Go poznam, jeżeli do Niego przylgnę, to ja będę mogła wtedy odpierać wszystkie pociski swego, bo ja wtedy będę wiedzieć, komu ja uwierzyłam i przed kim klękam. Właśnie szukać wszystkich sposobów, żeby właśnie zbliżać się do Jezusa, żeby Go wybierać każdą decyzją, czynem, bo przez to potwierdzam też, że ja Mu wierzę. Nawracać się w sposobie myślenia, jakby nie zamykać się w swoich schematach. Budować żywą więź relacji poprzez sakramenty, poprzez Słowo Boże. Właśnie musimy pamiętać, że tylko trwanie w obecności Jezusa jest trwaniem w prawdzie. To nas ustrzeże przed tymi wszystkimi pociskami, które są do nas skierowane. I też w takiej żywej relacji z Jezusem ja mogę doświadczać, że jestem umiłowaną córką Boga. Bo to On nam objawia tą prawdę właśnie o Bogu, który jest naszym dobrym Ojcem. Też takie słowo, myślę, które może nam pomóc wtedy, kiedy upadamy, z listu do Rzymian. Któż nas może odłączyć od miłości Bożej? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? właśnie kiedy upadam, to mam nie wątpić w miłosierdzie Boga. Można tym słowem się nawet wtedy właśnie modlić, jeżeli jest taka pokusa. Też ważną taką, myślę, rzeczą jest to, żeby uwierzyć w obietnice Boże w moim życiu. Znaczy zwracać do tych pamięcią, które już jakoś Pan Bóg wypełnił. I wierzyć, że te kolejne, które jakoś tam przed nami odsłania, że On też chce je wypełnić. Zmagać się o wiarę w nie. Też ta modlitwa, Panie, przymnóż mi wiary. W moim przypadku to, co mówiłam właśnie, lęk jest też taką oznaką braku mojej wiary we wszechmoc Boga. I wtedy ja odkrywam, że taką odpowiedzią na to jest wyznanie wiary. To może być też ten skład apostolski, który wyznajemy. Tam jest tak naprawdę esencja. Największą jakby treścią, najdłuższą treścią tego wyznania wiary jest osoba Jezusa, Jego życie i Jego dzieło. I to jest moje przeciwstawianie się właśnie lękowi. Ja wierzę, wierzę w Jezusa, wierzę w Tego, który za mnie umarł i zmartwychwstał. I to On jest wszechpotężny. Myślę, że każdy z nas może szukać jakoś tutaj swojej drogi. Na przykład ja mam też taką pieśń, którą jeżeli jakoś tam się czuję swoją słabość, to śpiewam sobie taką pieśń. Jestem kochana z moim grzechem. Jestem kochana z moją słabością. Za darmo ukochał mnie Pan. On umarł i zmartwychwstał, abym żył. Jakoś mnie to pomaga. Ja mam tak, że Pan Bóg po prostu do mnie przemawia przez pieśni, więc to jest ta droga, która jest mi bliska. Wracając jeszcze też do tego lęku, który się może pojawiać, który może być taką pokusą właśnie niewiary we wszechmoc Boga. Też drogą dla mnie, która jest skuteczna, to jest to, że ja modlę się tak, w imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się. Ja się wyrzekam kłamstwa, że Bóg nie jest wszechmogący, wyrzekam się lęku. To wszystko, co jakby w danej sytuacji się pojawia i też moim doświadczeniem jest to, że to wtedy ode mnie odpada. Też pomocą dla mnie jest na przykład modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu. I też pokusą, która może się pojawić i u mnie się pojawia, to jest budowanie na sobie, kontrolowanie sytuacji, nieposłuszeństwo wobec Ducha Świętego. No i ja na razie w moich upadkach radzę sobie po prostu tak przyjść Duchu Święty. Nie zawsze idę za tym Jego prowadzeniem, ale mam doświadczenie takie, że jak idę, no to niezwykłe rzeczy się dzieją. Miałam sytuację taką w pracy, kiedy... Ja mam bardzo często taki problem w pracy, że właśnie po swojemu. Że ja tutaj wiem, jak to zrobić. Chociaż wydaje mi się właśnie, że tam gdzieś Pan Bóg może mi podpowiadać coś innego. Miałam taką sytuację, kiedy poproszono mnie, żebym coś zrobiła i to miało być zrobione już. Normalnie mogłoby mi to zająć kilka godzin. A jakoś to myślę, no dobrze, pójdę za tą myślą. Tak mi się wydawało, że Duch Święty coś mi pokazuje. Słuchajcie, to chodziło o znalezienie czegoś tam w komputerze. Weszłam dokładnie w to miejsce, którego normalnie mogłabym szukać no długo. Myślę, że też w momentach, w których jesteśmy atakowani, oskarżani, to warto przyzywać Ducha Świętego Pocieszyciela, bo to On jest naszym obrońcą, On jest Pocieszycielem. Pan Bóg też na pewno nam będzie... daje nam znaki i myślę, żeby pamiętać też o tych znakach, to co mówiłam o obietnicach, tak samo dotyczy się też różnych znaków w naszym życiu, że one też budują naszą wiarę, żeby zachowywać w sercu pamięć o tych rzeczach. Ja na przykład w ostatnim czasie bardzo jakoś obawiałam się głoszenia tej konferencji i przyszedł w ciągu tych rekolekcji, przychodzi wieczorem SMS, nie wyświetlił mi się nadawca i czytam. Nie bój się, wierz tylko. Bezradność jest szczególnym miejscem spotkania z Bogiem. No po prostu, sobie myślę, Panie Boże, jesteś wielki, to było niezwykłe. później się okazało, że ja po prostu zmieniłam kartę i dlatego mi się nadawca nie wyświetlił. Później jakby dotarłam do tego, kto to mówi, a ten ktoś, nie wiedząc, że jestem na rekolekcjach, po prostu dzieli się z tym, co było dla niego ważne. Pan Bóg tak się nim posłużył. Też taką, takim znakiem dla mnie z jednej z adoracji tutaj, jakoś też prosiłam Pana Boga o słowo dla siebie i otworzyłam słowo z pieśni Syracha. Tam jest mowa o tym: Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem. I dla mnie to było no właśnie w języku mojego serca. Panie, zlituj się nade mną, bo jestem nazwana Twoim imieniem. Joanna oznacza: Bóg jest łaskawy. Jakby Pan Bóg w moim imieniu, to jest dla mnie też niezwykłe, zapisał tą właśnie prawdę o swoim miłosierdziu. Mogę powiedzieć, że właśnie prawdę o swoim krzyżu i o swoim zmartwychwstaniu. Więc patrząc na Joanny, możecie sobie myśleć, nie? Bóg jest łaskawy, to też jest znak Pana Boga, myślę, dla nas, żeby umacniać swoją wiarę. I też taką, myślę, taką praktyką, która może umacniać naszą wiarę, to jest to, żeby wyznawać Jezusowi, że Go kocham. Dla mnie to było bardzo trudne, bo sobie myślę, jak mogę wyznawać Bogu, że Ja Go kocham, jak ja jestem grzeszna, przecież to jest obłuda. I dopóki nie dotarły do mnie słowa, ta sytuacja ze świętym Piotrem po jego zdradzie, tam Pan Jezus 3 razy go o to pyta, jakby się dopominał o to, żeby Piotr wyznał mu swoją miłość. I Pan Jezus wiedział, że to jest taka miłość słaba. Ale Piotr mówi tak: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Dla mnie w tym Ty wszystko wiesz, to jest uznanie swojej słabości, ale też wiara w to, że Bóg jest ponad tym, że On jest miłosierny. I właśnie kiedy tak wyznaję Jezusowi właśnie swoją miłość, to też jest moje wyznanie wiary. Że wierzę, że ponad moją słabością jesteś Ty, że Ty mnie zbawiłeś i odkupiłeś. Też takim zmaganiem się o wiarę jest po prostu chowanie się za Jezusa. W różnych trudnych sytuacjach w życiu, nawet kiedy wiem, że będzie trudna sytuacja przede mną, to mogę wołać: Panie Jezu, osłoń mnie sobą. I też modlitwa uwielbienia, zwłaszcza właśnie za Jego krzyż i zmartwychwstanie. I myślę, że to szczególnie jest wtedy potrzebne, kiedy jakoś upadamy. Mnie jest wtedy bardzo trudno, mnie jest w ogóle trudno o modlitwę uwielbienia, a zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy właśnie jestem atakowana i oskarżana. Ale myślę, że wtedy ta modlitwa jest szczególnie prawdziwa. Bo Bóg jest godny uwielbienia niezależnie od mojej kondycji. A jeżeli ja Go uwielbiam właśnie z takiej mojej kondycji grzechu, to jest tym bardziej prawdziwe. Staję jak grzesznik przed Nim. Myślę, że też takim umocnieniem w zmaganiu o wiarę może być też rozmowa z drugą osobą. Wtedy też są ujawnione różne, też może być ujawnione jakieś nasze zwodzenie, ale też nasze błądzenie. Przynajmniej dla mnie to jest umocnieniem. Wtedy też, kiedy ktoś inny dzieli się ze mną swoją wiarą. Właśnie my też, przymnażanie wiary jest też wtedy, kiedy my sami dzielimy się swoją wiarą. Kiedy głosimy tą wiarę, to co mówiła też Kinga wcześniej i Witek, że to co rozdajemy, to nam jest przymnażane. To czego nie ma, to w nas umiera. Jeśli ja się dzielę moją wiarą, to Pan Bóg swoją łaską tą wiarę i mnie przymnoży. I dla mnie takim miejscem jest też wspólnota, więc możemy szukać też takich miejsc, gdzie możemy naszą wiarą się dzielić i też przyjmować przez słuchanie. Bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Tak mówi święty Paweł w liście do Rzymian. To, co bym chciała, żeby nas zostało z tej konferencji, to to, że przedmiotem naszej wiary jest osoba i dzieło Jezusa. I jeśli w Niego uwierzymy, to możemy powiedzieć ze świętym Pawłem, że w Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Amen.